Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Zaproszenie Iwony Krzyżak.
Świat cyfrowy dostępny dla wszystkich to najnowszy projekt Konińskiej Fundacji Podaj Dalej. Tym razem to propozycja dla osób niewidomych i słabowidzących. Szefowa fundacji Zuzanna Janaszek zaczęła pracować społecznie, kiedy miała kilka lat. Uczyła się od swojego ojca, doktora Piotra Janaszka. To on prowadził pierwsze w kraju letnie obozy dla niepełnosprawnych dzieci. Założył pierwszy w Konińskiem oddział rehabilitacji dla dzieci i młodzieży. Zuzanna towarzyszyła mu wszędzie.
Pierwsze obozy mielnickie, no to ja miałam 3-4 lata i razem z siostrą tato zabierał nas, nawet kiedy był bardzo zajęty. I to są takie początki, oddział rehabilitacji w Koninie, gdzie też przecież tato spędzał praktycznie całe dnie i popołudnie i wieczory. Zwykle wracał po dyżurach do domu, zabierał gitarę, zabierał mnie i siostrę i wracaliśmy na oddział, i żeby organizować dzieciakom czas. Tato cały czas pracował na pełnych obrotach, a ponieważ my chciałyśmy z nim spędzać jak najwięcej czasu, no to siłą rzeczy wszystkie wakacje spędzałyśmy w Mielnicy i gdzieś tam zawsze mu towarzyszyłyśmy.
Najpierw była Fundacja Mielnica, a później po tragicznej śmierci doktora córki założyły Fundację Podaj Dalej. W przyszłym roku Podaj Dalej będzie obchodzić 10-lecie.
Kiedy tak patrzymy wstecz, to jest naprawdę, myślę, że mogę powiedzieć, kupa dobrej roboty, mnóstwo ludzi, którzy się w to włączają, bo to jest przede wszystkim zasługa ludzi, którzy wspólnie z nami działają. Też ogromna grupa podopiecznych, którym udaje się pomóc, zagospodarować czas, znaleźć pracę, usamodzielnić.
Fundacja najpierw zajmowała się głównie osobami z niepełnosprawnością ruchową. Teraz jej działalność jest bardzo szeroka.
Na przykład organizujemy zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mamy specjalistów, mamy arteterapeutów, prowadzimy zajęcia takie związane z terapią przez sztukę, z ruchem. A kolejna grupa, z którą współpracujemy, to są osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku. I to już jakby w 2010 roku taki pierwszy projekt zrealizowaliśmy i teraz jest ciąg dalszy, bo dzięki dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji realizujemy taki projekt, w którym też właśnie osoby, które mają niepełnosprawność narządu wzroku, uczymy korzystania z nowoczesnych technologii, korzystania z tabletów, między innymi do przemieszczania się, do orientacji w terenie.
Mamy teraz przed sobą tablet, którego będą korzystać niewidomi podczas szkolenia, tak?
Zgadza się. I ten tablet jest wyposażony w program, który udźwiękawia ten interfejs tego systemu operacyjnego. Ten program po prostu czyta elementy, które są pokazane na ekranie.
Łukasz Osajda z Centrum Wolontariatu Fundacji Podaj Dalej.
Jak kliknę na przykład, słyszymy, tak? No właśnie, tłumaczy nam, co zrobić, tłumaczy, co mamy na ekranie. Także osoba, która nie widzi, po prostu ma wszystko omówione. Oczywiście jeśli chodzi o sam program tych zajęć, będziemy się też bardzo mocno skupiać na wykorzystaniu internetu, szczególnie też portali społecznościowych, portali, które ułatwiają poszukiwanie pracy. Będą też elementy tego, jak bezpiecznie poruszać się w internecie, prawa konsumenta.
Notatnik.
Tak.
Mapy.
Zgadza się.
Zaplanowaliśmy, że to ma być projekt dla mieszkańców Konina i okolic z takich logistycznych powodów, żebyśmy mogli na tych szkoleniach się spotkać, żeby nie była to jakaś wielka wyprawa, żeby dojechać. Natomiast ponieważ mamy świetną grupę, bardzo taką aktywną osób z niepełnosprawnością narządu wzroku w Turku, to zdecydowaliśmy się tam też organizować szkolenie. Łatwiej jest naszemu Łukaszowi dojechać do Turku i prowadzić zajęcia, niż przywozić całą grupę, ale też część zajęć będziemy chcieli jednak tu zorganizować, żebyśmy też tutaj się lepiej poznali. Zresztą część tych osób już z nami współpracuje, więc znają to nasze miejsce. A taką atrakcją, niespodzianką na koniec, to mogę zdradzić, będzie wyjazd w grudniu na targi Reha for the Blind. To są takie największe targi w Polsce dla osób właśnie, które mają problemy ze wzrokiem, gdzie można o wszystkich nowinkach dowiedzieć i ułatwieniach dla tych osób, gdzie są też różne wydarzenia kulturalne, właśnie skierowane specjalnie dla tych osób, typu projekcje filmów z audiodeskrypcją. Różne fajne zawsze są co roku niespodzianki i tam będziemy mogli całą ekipą pojechać jako takie zakończenie projektu. Myślę, że to też będzie fajna taka nagroda za wytężoną pracę.
Gdzie osoby chętne do tego projektu mogą się zgłaszać?
Zapraszamy w Koninie na Południową 2A. Można do nas dzwonić. Numer 63 211 2219 lub odezwać się mailem fundacja@podajdalej.org.pl.
Zuzanną Janaszek rozmawiała Iwona Krzyżak.
Książka do posłuchania.
Andrea Camilleri, Sierpniowy żar. Czyta Dariusz Kowalski.
Wybrałem z premedytacją ten tytuł. Wybrałem go dlatego z premedytacją, ponieważ książka dzieje się na Sycylii w ciągu pierwszych dwóch tygodni sierpnia. Jest tak wielki upał, że nawet Sycylijczycy nie wytrzymują. Główny bohater tej książki, komisarz policji, wyjeżdżając rano do pracy, wkłada jedną koszulę i spodnie, a w torbie ma drugą koszulę, drugie spodnie. Krótka podróż, półgodzinna do komisariatu, doprowadza do tego, że jest tak spocony, że wchodząc do komisariatu bierze prysznic, bierze koszulę, bierze spodnie, wyjmuje z torby nową koszulę, nowe spodnie, pracuje do południa, wychodzi na coś, co po europejsku nazywa się lunch i jest to święta pora dla każdego Włocha, szczególnie na południu. Wraca spocony, znowu bierze prysznic, bierze koszulę, bierze spodnie i tak do wieczora. Trzy przebiórki, trzy nowe komplety rzeczy. Sam komisarz Montalban, bo tak się nazywa, mówi, że takiego upału to on nie pamięta. I słuchając tą książkę, cały czas myślałem o tym, że bardzo żałuję, że takiego upału nie ma w tej chwili w Polsce.
Morze z szarego stało się takie jak trzeba. Piasek jeszcze mokry był brązowawy, ale po dwóch godzinach wielkiego upału znowu lśnił jak złoto. Woda może była jeszcze odrobinę chłodna, ale w południe od tego żaru, który zaczął się o 6 rano, stała się ciepła jak zupa. Miała więc taką temperaturę, jaką lubiła Livia, a na jaką Montalbano krzywił się z odrazą, bo zdawało mu się, że wchodzi nie do morza, tylko do wanny w ośrodku kuracyjnym. I po takiej kąpieli czuł się wyczerpany i osłabiony.
Ale nie upał jest ani żar sierpniowy głównym bohaterem tej książki, chociaż on dyktuje tempo akcji, tempo rozmów i tempo namiętności. Rzecz dzieje się około Ferragosto, czyli 15 sierpnia. Jest to okres przełomu, lato zamienia się w jesień we Włoszech i na południu Europy. Jest to czas, który jest czasem niebezpiecznym. Już starożytni Rzymianie, a pisze o tym szeroko Herling Grudziński w jednym z swoich opowiadań, a przypomnę, Herling mieszkał w Neapolu i doskonale wie, co się dzieje wokół 15 sierpnia, więc w tym czasie ludzie szaleją. To znaczy ilość zbrodni popełnianych 15 sierpnia jest wyraźnie wyższa niż w ciągu całego roku. Co takiego się dzieje 15 sierpnia? Do końca nie wiadomo. Ale nieprzypadkowo Montalban zauważa to samo na Sycylii.
Myślałem, że wreszcie będziemy trochę dłużej sami.
Śmiech godny wiedźmy z Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków. Z czego tak się śmiejesz? Przepraszam.
Śmieję się, bo doskonale wiesz, że to ja, rozumiesz? I ja będę trochę dłużej sama. Bo ty i tak po całych dniach, a może i po nocach, będziesz siedział w komisariacie z jakąś kolejną ofiarą morderstwa.
Książki Andrea Camillerego, opowiadające o komisarzu Montalbanie, są książkami bardzo włoskimi. To znaczy, główny bohater nazywa się Montalban nieprzypadkowo. Montalban to przecież słynny hiszpański autor powieści kryminalnych, który należy do absolutnej klasyki powieści kryminalnej, a jego książka Morza Południowe w moim prywatnym rankingu powieści kryminalnych XX wieku, a może wszechczasów, mieści się na pewno w pierwszej dziesiątce. Hiszpański autor i jego bohater Pepe Carvalho mają dość sprecyzowane gusty kulinarne, podobnie jak Montalban, komisarz z książek Camilleriego, i zupełnie różne podejście do świata. To znaczy, autor hiszpański wierzy w to, że lewica może uratować Hiszpanię. Camilleri nie ma złudzeń. Świat wygląda mniej więcej tak. W niedużym miasteczku, wymyślonym przez Camilleriego, a jest ono symbolicznym obrazem całej Sycylii, a może całych Włoch, rządzą wpływy prezydenta i drugiego pana. I zależy, albo pan prezydent, albo jego kontrkandydat są prezydentami co jakiś czas tego miasta i wtedy do władzy dochodzi krąg znajomych, krąg rodzinny tego prezydenta. To znaczy, jeżeli szwagier prezydenta ma siostrę, a ta siostra ma drugą kuzynkę, która ma męża, który ma firmę budowlaną, to tak się zdarza, że ta firma budowlana nagle ma większość zamówień miejskich. Nie zadam pytania, skąd my to znamy. Camilleri kojarzy to wszystko z mafią i nazywa to systemem mafijnym. W Polsce nazywamy to nepotyzmem, bo trudno byłoby nazwać, że którymś z uniwersytetów poznańskich albo którąś z instytucji miejskich Poznania rządzi mafia. Nie, rządzi po prostu nepotyzm, czyli rodzina i znajomi. To łączy Camilleriego z Polską i dlatego tą książkę słucha się z pewną znajomością, to znaczy czujemy te klimaty, wiemy dlaczego komisarz prowadzący śledztwo nie ma złudzeń, że jeżeli nawet złapie pewnego przedsiębiorcę budowlanego i wykaże, że popełnił on pewne niedociągnięcia, to i tak sąd go uniewinni albo wyrok będzie tak śmieszny i tak nieważny, że w zasadzie po co się ruszać z rozgrzanego komisariatu w jeszcze bardziej gorące miasto. Ale ta książka jest nie tylko opowieścią o problemach politycznych czy problemach etycznych komisarza. Przede wszystkim jest o jego problemach emocjonalnych. To jest książka o 55-letnim mężczyźnie, który czuje doskonale upływ czasu i nie lubi tego upływu czasu. Ma stałą partnerkę, która mieszka w Genui, z którą raz po raz się spotyka. Jeśli wyobrazimy sobie, że ona jest z północy, Włoch, on z południa, to ten związek na dłuższą metę nie ma szans. Różnice między południem a północą Włoch dla tych państwa, którzy tego nie czują, są większe niż między góralami a Kaszubami. Ale nagle w tym sierpniowym, rozżarzonym mieście, w komisariacie, który nie ma klimatyzacji, bo komisarz nie jest kuzynem, ani nie zna kuzyna prezydenta miasta, w związku z czym nie ma pieniędzy i funduszy na to, żeby założyć klimatyzację, tylko ma taki duży wiatrak, który miele to gorące powietrze. Do tego komisariatu wchodzi niezwykle piękna, niezwykle atrakcyjna młoda kobieta, studentka medycyny, która po kilku spotkaniach wydaje się być w komisarzu zakochana. Do czego mogą to prowadzić wspólne kolacje? A jedzenie, jak mówiłem, w książkach Camilleriego jest bardzo ważne. Wspólne picie zimnego sycylijskiego wina na plażach, wspólne kąpiele morskie. Do czego to może doprowadzić 55-letniego mężczyznę i 20-kilkuletnią, niezwykle atrakcyjną studentkę medycyny? Bohater ma jedno główne pytanie. Przecież ona może być moją córką. Co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić w ten gorący czas sycylijski? Kryminał André Camilleriego tak naprawdę jest książką, która łączy w sobie bardzo zręcznie i z niezwykłą subtelnością politykę z miłością. André Camilleri, Sierpniowy żar. Książkę Andrea Camilleriego, Sierpniowy żar, kupiłem w internecie w jednej z internetowych księgarni.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.